przyjemność, że mogę być tutaj w Warszawie w przededniu bardzo ważnego szczytu, który odbędzie się tutaj jutro i pojutrze. Pierwszym krajem, który odwiedziłem po nominacji na sekretarza generalnego, była Polska, Warszawa. Wracałem tu wielokrotnie, natomiast to jest jak na razie moja najważniejsza wizyta w tym kraju, ponieważ przypada na dzień poprzedzający organizację bardzo ważnego dla nas wszystkich szczytu. Jest to definiujący moment dla naszego bezpieczeństwa. Świat stał się bardziej niebezpiecznym miejscem niż był jeszcze kilka lat temu. NATO reaguje na tę ewolucję szybko i z determinacją. Jesteśmy w stanie potroić nasze siły, mamy nowe dowództwa na wschodzie i rozbudowujemy nowe kluczowe zdolności, takie jak zdolności obrony przeciwbalistycznej na tym terytorium. Jutro i pojutrze podejmiemy dalsze kluczowe działania, aby dokonać dalszej modernizacji naszych zdolności zbiorowej obrony i odstraszania i aby dokonać stabilizacji sytuacji u naszych granic. To będzie również oznaczało zwiększoną obecność tutaj w Polsce, a także w państwach bałtyckich. Przesłanie, jakie płynie stąd, to to, że atak na jednego z sojuszników jest atakiem na wszystkich sojuszników. Jednocześnie będziemy musieli zająć się ryzykami i zagrożeniami z południa, zwiększyć naszą odporność na ryzyko cyberwojny i również starać się podnieść naszą współpracę z Unią Europejską na jeszcze wyższy poziom. Dlatego też będzie to kluczowy, milowy wręcz szczyt z historii całego sojuszu. Nie ma lepszej lokalizacji dla tego szczytu niż właśnie Warszawa. Miasto, które jest tak dobrze obeznane z konfliktami, masowymi konfliktami, ale również jest ucieleśnieniem wolności, jest sercem wolnego narodu. Polska ma za sobą trudną przeszłość, patrząc jednakże w przyszłość. Od czasu przyłączenia się do NATO 17 lat temu Polska stała się kluczowym sojusznikiem, dając ważny wkład w nasze działania i ćwiczenia i również podejmując tutaj na własnym terenie tak ważne jednostki jak Korpus Północ-Wschód i również w tej chwili lokalizując nasz system obrony przeciwbalistycznej. Jest również jednym z najważniejszych sojuszników, jeśli chodzi o inwestycje w wydatki na obronę. Także Polska jest tutaj naprawdę wzorowym przykładem. Dziękuję za pańskie zaangażowanie na rzecz sojuszu i dziękuję narodowi polskiemu i warszawiakom za przyjęcie tutaj w sojuszu. W ciągu następnych dwóch dni wykażemy jedność i siłę naszego sojuszu. Siłę i jedność, która charakteryzuje nasz sojusz już od prawie 70 lat. Jednocześnie decyzje, które tutaj zapadną, uczynią nas jeszcze silniejszym sojuszem, lepiej uzbrojonym, by sprostać wyzwaniom przyszłości. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję za przyjęcie mnie tutaj i za przyjęcie całego szczytu.
Dziękuję serdecznie. Pan prezydent i pan sekretarz generalny odpowiedzą w sumie na 4 pytania dziennikarzy. Tomasz Majka, Informacyjna Agencja Radiowa.
Tomasz Majka, Polskie Radio, Informacyjna Agencja Radiowa. Pytanie do obu polityków. Wiemy, że po szczycie, tuż po szczycie będzie spotkanie NATO-Rosja na poziomie ambasadorów. Pytanie, kiedy dojdzie do spotkania na o wiele wyższym szczeblu i co by musiało się po drodze wydarzyć, żeby do takiego spotkania NATO-Rosja na wyższym politycznym szczeblu doszło. Dziękuję.
Szanowni Państwo, jedna prosta rzecz musi się wydarzyć, a mianowicie musi być przywrócone to, co dla pokoju najważniejsze, przestrzeganie prawa międzynarodowego. W momencie, w którym Rosja, która jest naszym wielkim sąsiadem, będzie przestrzegała prawa międzynarodowego, w tym momencie będzie można mówić o partnerze do poważnego dialogu, który spełnia ten podstawowy, najistotniejszy, absolutnie fundamentalny argument, że jest państwem, z którym można rozmawiać poważnie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, drugim elementem jest to, co powinien zrobić Sojusz Północnoatlantycki, żeby być rzeczywiście partnerem Rosji. A mianowicie właśnie musi pokazać to, co powiedziałem, że jest żywy, że reaguje na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa, że w razie potrzeby potrafi w sposób adekwatny odpowiedzieć i że w związku z tym prowadzi taką politykę, która poprzez pokazywanie sprawności, siły i adekwatności posiadanych środków utrzymuje tym samym pokój. To są te dwa najistotniejsze elementy, a tym pierwszym ogniwem, jakie istnieje, jest kwestia realizacji porozumień mińskich. Ona dzisiaj ma charakter absolutnie fundamentalny. No patrzmy, co się stało. Doszło do agresji na Ukrainę ze strony rosyjskiej, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak zwane zielone ludziki czy separatyści to są ludzie związani z tym właśnie krajem i tam inspirowani. Doszło do zajęcia i okupacji Krymu, więc sprawa jest chyba oczywista, czego dzisiaj społeczność międzynarodowa, w tym przede wszystkim Sojusz Północnoatlantycki, oczekuje od Rosji, żeby dialog mógł być dialogiem poważnym i rzeczywiście konstruktywnym.
Po nielegalnej aneksacji Krymu w roku 2014 NATO zawiesiło całą praktyczną współpracę z Rosją i jednocześnie uruchomiło największy wysiłek wzmocnienia naszych zdolności obrony od zakończenia zimnej wojny. Natomiast nie zawiesiliśmy dialogu politycznego z Rosją, wręcz przeciwnie, chcemy dalej utrzymywać ten dialog i chcemy tym samym utrzymywać spotkania Rady NATO-Rosji jako platformy dla dialogu politycznego z Rosją, ponieważ jesteśmy bardzo silnie przekonani co do tego, że z jednej strony można mieć zdolności obrony i odstraszania, ale z drugiej strony dialog polityczny. I skoro, jeżeli mamy te zdolności, to warto również mieć, tak jak mamy, platformę na polityczny dialog z Rosją. Tak więc spotykamy się na poziomie ambasadorów. Pierwsze spotkanie z tego cyklu było w kwietniu w tym roku, w przyszłym tygodniu również na poziomie ministrów i szefów państw. Takie spotkania były realizowane kilka lat temu. Sądzę, że musimy tutaj poruszać się krok po kroku. W tej chwili musimy skoncentrować się na kolejnym spotkaniu w przyszłym tygodniu na szczeblu ambasadorów, a następnie krok po kroku musimy oceniać, czy możemy już być przygotowani na spotkanie na wyższym szczeblu ministerialnym. Natomiast za wcześnie jest, by spekulować, kiedy to nastąpi. Natomiast chcę powiedzieć, że nigdy nie zawiesiliśmy dialogu politycznego z Rosją. Sojusznicy spotykają się również na szczeblu politycznym z różnymi przedstawicielami świata politycznego Rosji i to będzie również wykorzystywane w ramach Rady NATO-Rosję jako ważnej płaszczyzny do dialogu.
Dziękuję bardzo. Halo. Dziękuję bardzo. Wiktor Szary, Reuters. Mówili panowie ogólnie o wzmocnieniu wschodniej flanki. Chciałem zapytać o konkretny potencjalny punkt zapalny na wschodniej flance, czyli tak zwany przesmyk suwalski. Czy nowe międzynarodowe siły NATO na wschodzie będą w stanie zabezpieczyć przesmyk suwalski w razie agresji? I jak blisko przesmyku suwalskiego znajdzie się ta amerykańska grupa bojowa, która ma stacjonować w Polsce? Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, pan redaktor zadał bardzo szczegółowe pytanie. Ja powiem w ten sposób. Cała rzecz polega na tym, że NATO powinno tak funkcjonować i NATO powinno w taki sposób budować tą architekturę bezpieczeństwa, współpracy i swojej sprawności, aby takich miejsc, które można nazwać słabymi punktami, nie było. Wtedy będzie można mówić o tym, że NATO jest rzeczywiście sprawne, że działa. Ja nie mówię, że chodzi tylko o Polskę. Ja mówię, żeby ich nie było w ogóle. W żadnym miejscu na świecie, na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem przekonany, że biorąc pod uwagę te decyzje, które zostaną podjęte jutro i następne decyzje, które będą elementami wykonania, a więc realizacji tych postanowień, które zapadną w ciągu najbliższych dwóch dni na szczycie w Warszawie, taki właśnie stan adekwatny bezpieczeństwa stworzą.
Decyzja o wzmocnieniu wysuniętej obecności sojuszu przez cztery wielonarodowościowe bataliony, jednego w Polsce i po jednym w państwach bałtyckich, to bardzo jasny sygnał, że NATO jest gotowe chronić i bronić każdej części swego terytorium, w tym również każdej części Polski. Ważne jest, by pamiętać, że bataliony, które zostaną rozlokowane we wschodniej części sojuszu, stanowią ważne przesłanie, bo są one batalionami wielonarodowościowymi. I to jest bardzo jasne przesłanie. Atak na jednego z sojuszników spotka się z odpowiedzią całego sojuszu. Sądzę, że bardzo ważne jest również to, by pamiętać, że bataliony i wysunięta obecność to tylko jeden z elementów bardzo wszechstronnej odpowiedzi przez NATO. Jesteśmy również przygotowywani do tego, by zwiększyć nasze zdolności reagowania, siły odpowiedzi i mamy również nową szpicę, która będzie również gotowa. Jednocześnie idą w parze z tymi inwestycjami nowe wysyłki sprzętu, nowe szkolenia i przyspieszenie procesu decyzyjnego tam, gdzie jest to potrzebne. Tak więc mamy z jednej strony tutaj większe siły w Polsce i w państwach bałtyckich, ale z drugiej strony mamy potencjał dalszego zwiększania tych sił wtedy, kiedy by zaistniała potrzeba. I to jest bardzo jasny sygnał o tym, że bronimy całego sojuszu. Gdzie te bataliony zostaną dokładnie rozlokowane, rozmieszczone? Cóż, taka decyzja jeszcze nie zapadła, natomiast w tej chwili jest ona przedmiotem decyzji pomiędzy Sekerem a Polską jako krajem przyjmującym. Także to będzie przedmiotem rzeczywiście dalszych pogłębionych dyskusji.
Dziękuję bardzo. Piotr Witkowski, Polsat.
Pytanie do Jensa Stoltenberga. W holu prowadzącym do głównego miejsca spotkań szczytu NATO zainstalowano wystawę poświęconą pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Czy ta sprawa była konsultowana z NATO? Czy rzeczywiście NATO tutaj nie miało żadnych obiekcji, żeby takie zdjęcia prezentujące między innymi trumnę ofiar były wystawione, tak żeby wszyscy delegaci wchodzący do sali mogli taką wystawę zobaczyć?
This is a Polish...
Jest to polska wystawa i rozumiem bardzo dobrze, że jest to kwestia ważna dla Polski. Poinformowano nas o tej wystawie. Rozumiem, że jest to kwestia dla Polski ważna, ponieważ był to dramat narodowy, a wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak...
Dziękuję bardzo. Magdalena Piejko, Gazeta Polska.
Witam. Moje pytanie, czy referendum w sprawie Brexit... Czy referendum w sprawie Brexitu wpłynie jakoś na uczestnictwo Anglii w tym szczycie i na tą solidarność, o których Państwo mówili na początku konferencji?
The UK... Zjednoczone Królestwo zagłosowało i wynik tego głosowania zmieni kształt relacji pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, natomiast nie zmieni jego umiejscowienia w NATO. Zjednoczone Królestwo będzie dalej silnym, zaangażowanym sojusznikiem. Tutaj David Cameron i cały rząd bardzo jasno dał temu wyraz i to jest bardzo ważne, ponieważ Zjednoczone Królestwo rzeczywiście jest jednym z kluczowych sojuszników. Ich wkład w wydatki na obronę wśród europejskich sojuszników to prawie 1/4. I jednocześnie jest to sojusznik widoczny w różnych operacjach, działaniach, misjach i również wiodącym krajem, jeśli chodzi o nasze nowe siły wysokiej gotowości. Również ich obecność będzie odczuwalna w państwach bałtyckich. I tutaj Zjednoczone Królestwo wielokrotnie podkreślało, że będzie wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań natowskich. I oczywiście będą tutaj również obecni zgodnie z planem na szczycie i będą dalej prowadzili swoją obecność zgodnie z tym, co było zaplanowane.
Szanowni Państwo, nie wszyscy członkowie NATO są członkami Unii Europejskiej, zwłaszcza ten najsilniejszy nie jest. Nie wszyscy członkowie Unii Europejskiej są członkami NATO, w związku z czym jasno chyba i otwarcie można powiedzieć, bo chyba nie jest to dla nikogo niczym nowym, że są to po prostu dwie różne organizacje i członkostwo czy brak członkostwa w jednej organizacji niczego w drugiej organizacji nie przekreśla. Więc Wielka Brytania, niezależnie od tego, jak będą dalej toczyły się jej losy w Unii Europejskiej, a to decyzja brytyjskiego parlamentu i brytyjskiego rządu przede wszystkim, Wielka Brytania pozostaje członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jedną z najsilniejszych armii w Sojuszu Północnoatlantyckim i nie mam żadnych wątpliwości, że ta współpraca z Wielką Brytanią, jej potencjał i jej aktywność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego będą co najmniej na tym samym poziomie.
Dziękuję serdecznie panu prezydentowi, dziękuję panu sekretarzowi generalnemu, dziękuję również państwu.